Hej.
Cześć.
Z tej strony
Ania Górnicka
i Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast.
Tworzymy unikalne reportaże audio o problemach i wyzwaniach na całym świecie.
Ale nie chcemy kończyć historii na tym, że jest tylko źle.
Rozmawiamy z ludźmi, którzy szukają rozwiązań i patrzymy na to, co działa, co może działać i czego należy spróbować.
Tę audycję tworzymy dzięki wsparciu patronek i patronów i bardzo gorąco po pierwsze dziękujemy tym, którzy już są z nami i po drugie zachęcamy do dołączenia do tego jakże szlachetnego gronia. Na stronie patronite.pl/Outriders możesz nas wesprzeć dobrowolną opłatą wedle Twojego uznania. Już z góry za to dziękujemy. Singapur. W stosunkowo krótkim czasie stał się światową potęgą gospodarczą po tym, jak w połowie lat 60. XX wieku uzyskał niepodległość. Od tego czasu przeszedł szybki rozwój i plasuje się na czołowych miejscach w globalnych rankingach gospodarczych. Zaangażowanie kraju w wysoki poziom edukacji, rola rządu w polityce równości oraz stawiany przez wielu, za przykład system emerytalny, stawia ten kraj w pierwszym rzędzie prężnie rozwijających się gospodarek. Zastrzeżenia można mieć tylko co do niektórych praw wolności, w tym mediów. O tym, jaki jest to kraj i czy może być on stawiany za przykład, jeżeli chodzi o system emerytalny, porozmawiamy z naszymi gośćmi.
Tak, a naszymi gośćmi dzisiaj są dr Stanisław Kozłowski, politolog, wieloletni dyplomata, wykładowca SWPS, autor wielu publikacji, w tym dotyczących procesów integracji w regionie Azji i Pacyfiku. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry wszystkim.
I dr Łukasz Jasiński, adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz stały współpracownik Instytutu Misesa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, więc Singapur jest dzisiaj tematem i będziemy się koncentrować na systemie emerytalnym. Nim jednak do tego dojdziemy, prośba o krótkie wprowadzenie do Singapuru. Wiemy, że to jest kraj młody, który istnieje od 1965 roku. Co tak naprawdę od tego czasu się zmieniło? Co wpłynęło na to, że w tak krótkim czasie stał się jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata? Może najpierw zapytam doktora Kozłowskiego.
No tak, rzeczywiście historia Singapuru to jest krótka historia, bo rozpoczęta ten w 1965 roku, ale to tylko tak z pozoru, jednak jeśli troszeczkę się zagłębimy, no to ta historia jest znacznie dłuższa i powiedzmy pewne takie specjalne cechy, atuty wynikające z położenia Singapuru odkryli już Brytyjczycy. Niejaki Raffles w 1819 roku. I wszystko, co się zdarzyło potem, no to było jakby dalszym ciągiem. Oczywiście był tam okres kolonialny, który trwał właśnie gdzieś do wczesnych lat, czy końca lat 40. poprzedniego wieku. No wtedy zaczęły się tam ruchy dekolonizacyjne, Singapur z tego skorzystał, no i ostatecznie po różnych tam takich perypetiach, bo była na przykład federacja, w której do 1963 roku uczestniczył, stworzona przez Malezję, no stał się w tym 1965 roku samodzielnym państwem. No i tutaj można by rozwijać, jak to się stało, komu Singapur tę niepodległość zawdzięcza, jeśli chodzi o osoby i pewnych liderów, bo to jest znowu kolejna cecha, przywództwo, co nazywamy po angielsku leadership, co akurat w przypadku Singapuru odegrało ogromnie istotną rolę. To tytułem wstępu mógłbym kontynuować, ale nie chcę tutaj przedłużać. W moim odczuciu te historyczne wątki są jednak niezwykle ciekawe, no bo właśnie jeśli mówimy o położeniu, to jest właśnie to położenie na szlakach, można powiedzieć, które no dały szanse również rozwojowe. Jak powiedziałem, dostrzegli to Brytyjczycy i jak strategicznie istotna była to decyzja, to wystarczy przypomnieć, że po tym 1819 roku tam rozpoczął się napływ imigrantów, wzrost liczby ludności i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj są jakby początki tego dzisiejszego Singapuru. Natomiast jeśli mówiłem o tych wkładzie konkretnych osób, no to miałem na myśli tutaj Lee Kuan Yew, to jest tak zwany ojciec założyciel Singapuru, prawda? No on rozpoczął, trzeba wiedzieć, że jest to Singapurczyk kształcony w Wielkiej Brytanii na dwóch uniwersytetach brytyjskich, no i on jednak określa się go jako męża, wybitnego męża stanu. On właśnie stworzył podwaliny współczesnego Singapuru. Ja bym w tym może momencie skończył. Jeśli trzeba byłoby kontynuować, czy byłoby takie zainteresowanie, to oczywiście te wątki możemy rozwinąć.
To było idealne wprowadzenie, ale ja jeszcze muszę i chcę dopytać Łukasza o to wprowadzenie też, tylko z gospodarczego punktu widzenia.
Tak, tutaj są te ciekawe, te wątki brytyjskie, o których mówił pan doktor. Ja z takiej ekonomicznej perspektywy mogę powiedzieć, że to też miało wpływ na ekonomiczne, gospodarcze dzieje Singapuru, ponieważ oni, ten XIX wiek, to pamiętajmy, że ekonomia była oparta w dużej mierze na tak zwanej klasycznej szkole ekonomicznej Adam Smith i jego następcy, a więc korzyści wynikające z rynku, z wymiany handlowej, z wolnego handlu, ze zniesienia różnych ograniczeń, no i z pewnej transparentności rządu, tak żeby rząd tam się zajmował może podstawowymi rzeczami typu bezpieczeństwo wewnętrzne czy zewnętrzne, sprawy sądownictwa, no ale jakby żeby w innych dziedzinach nie krępował gospodarki zbytnimi regulacjami, więc to też niewątpliwie miało swój wpływ na to, że ojciec założyciel, o którym pan mówił, doktor, też widział pewien potencjał i praktyczne zastosowanie w wykorzystaniu tych podwalin ekonomicznych, jeżeli chodzi o teorię ekonomii. I trzeba tutaj powiedzieć, że właśnie w latach 60. Singapur zaczął od uchwalania takich dosyć szeroko zakrojonych praw antykorupcyjnych, żeby, bo wcześniej były z tym bardzo duże problemy i to krępowało handel i przedsiębiorczość. I obecnie może się cieszyć naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomem życia, ale to jest jakby wszystko efekt tego, że w latach 60. postawiono na utrzymywanie, na stałe utrzymywanie bardzo niskich czy relatywnie niskich podatków. To państwo unika nadmiernej biurokracji, to znaczy biurokracja tam jest i zapewne rzeczy rząd tam monitoruje, ale jakby nie ma w tym jakiejś przesady czy krępowania przedsiębiorczości. Jest to też zachęta do sprowadzania wykwalifikowanych imigrantów, a więc imigrantów możemy powiedzieć ekonomicznych, tak? Nie takich, którzy przyjeżdżają, bo są jakieś świadczenia socjalne, bo tam czegoś takiego nie ma, o tym później też będę mówił. I właśnie takie można powiedzieć taka prosta statystyka, jeszcze w 1950 roku PKB per capita wynosiło niecałe $5,900 w ujęciu rocznym, natomiast w 2020 roku już wynosi prawie $102,000. To jest oczywiście z uwzględnieniem inflacji już, więc to jest poziom dwa razy wyższy niż Kanada. Więc Singapur jest także bardzo wysoko, jeśli chodzi o postrzegany jest jako jeden z najmniej skorumpowanych krajów świata. W rankingu Transparency International w 2020 roku zajął trzecie miejsce za Nową Zelandią i Danią. Więc te czynniki gospodarcze, prawne, instytucjonalne się ładnie tutaj składają na sukces gospodarczy tego kraju. No i też chciałem tak jeszcze dopowiedzieć, zauważmy, że to jest taki pod tym kątem pewien fenomen, no bo przecież skąd takie wysokie PKB per capita, skąd taki rozwój, skoro ten kraj nie ma żadnych surowców naturalnych, nie ma w zasadzie nawet terytorialnych, to jest bardzo mała powierzchnia. Tam w zasadzie nie ma gdzie uprawiać rolnictwa, tak, jakichś upraw na eksport na przykład, więc postawili na handel. Jest tam wiele obecnie bardzo dużo instytucji finansowych rozwiniętych, bo tam gdzie handel jest, to są też potrzebne usługi finansowe. Są firmy międzynarodowe o miliardowych przychodach, jak na przykład C-Limited, które się zajmują handlem, czy też e-commerce, I to wszystko bardzo ładnie się rozwija. I też tak na zakończenie tego krótkiego podsumowania, jak mamy rankingi na przykład Fraser Institute czy Heritage Foundation na temat takich jak najbardziej wolnościowych gospodarek na świecie, no to Singapur obecnie zajmuje, jeśli nie pierwsze miejsce, to drugie albo trzecie. Jest w ścisłej czołówce, a jest w absolutnym topie takich wolnościowych gospodarek prorynkowych ze względu właśnie na niskie podatki, niskie wydatki, ma tą ograniczoną biurokrację, niską korupcję. I to wszystko sprzyja handlu i wykorzystywaniu przewag gospodarczych, jaki ma ten kraj. I dlatego też to zachęca do tej imigracji.
Dobrze. A słuchajcie, nakreślmy trochę społeczeństwo Singapuru. Z kim mamy do czynienia? Czy to jest społeczeństwo starzejące się, nim przyjdziemy do systemu emerytalnego? Czy możemy kilka słów, może doktor Kozłowski nam powie kilka słów na ten temat? Jak wygląda społeczeństwo i tak naprawdę z czym mierzy się system emerytalny też? Z jakimi wyzwaniami?
Tak, no więc tutaj trzeba powiedzieć, że liczba ludności, bo o tym tutaj jest to podstawowy taki parametr, tak jak i cały kraj, niewielka, więc jest tam w tej chwili, ona się zmienia. W ostatnim okresie, w okresie pandemii, jakby Singapur trochę stracił, jeśli chodzi o liczebność. I w tej chwili jest to 5,4 miliona osób, prawda? Zadała pani pytanie, jak to wygląda od strony, no powiedzmy, struktury. To jest to z całą pewnością społeczeństwo starzejące się, no i właśnie odzwierciedla to tak zwany parametr rozrodczości bardzo niski, bo wynoszący w Singapurze 1,2, więc nie ma tam tej zapewnionej właśnie odpowiedniej odbudowy tego społeczeństwa. Oczywiście jest imigracja, tam ciągle przybywa ludzi tak zwanych ekspatów, czyli tutaj ludzi gdzieś z Europy, z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, nawet Kanady, innych krajów. To im troszeczkę jakby osłabia ten proces starzenia się, czy w ostatnim okresie nawet spadek liczby ludności, ale jednak no tak to jest, że mają z tym problemy, chociaż pamiętam, że była parę lat temu, to znaczy gdzieś w roku 2014, ogromna dyskusja. No i właśnie były obozy, które różnie widziały perspektywę, jeśli chodzi o liczebność mieszkańców. Jeden obóz jakby zbliżał się, tu prognozował, że to będzie blisko 6 milionów, inny, że to będzie 5,6. No i takie to były dyskusje. Dzisiaj one po okresie pandemii, jakby ta dyskusja troszeczkę zamarła i chyba już no nie ma tego problemu, że tam liczba mieszkańców wzrośnie nadmiernie, no i tam niektórzy Singapurczycy, przedstawiciele niektórych środowisk jakby sygnalizowali, zgłaszali pełne obawy, że no tu głównie chodziło o imigrację. Sytuacja podobna z jaką my tutaj się spotykamy gdzieś w Europie, że ta imigracja może odbywać się kosztem, powiedzmy, tego co się nazywa warunkami życia i tak dalej samych Singapurczyków. Ale no właśnie, jak powiedziałem, ta dyskusja gdzieś dzisiaj już nie jest obecna.
Dobrze, Łukasz, ja ciebie jeszcze dopytam o to, też pod kątem oczywiście gospodarczym. Jakie to jest społeczeństwo? Czy to jest bogate społeczeństwo, czy jest zróżnicowane, czy jest podzielone? Spójrzmy pod tym kątem.
Na pewno to nie jest społeczeństwo, które jest jakieś takie jednorodne pod względem etnicznym, co też się wskazuje jako jeden z warunków czy czynników, które dały ten sukces gospodarczy, to właśnie to, że nie ma tam takiego zamkniętego społeczeństwa, jakiejś wyizolowanej grupy etnicznej, jak w Japonii jest, prawda? To jest taka różnica, że Japonia jest taka bardziej jednorodna, trzeba się uczyć języka japońskiego, który nie jest wcale łatwy, więc siłą rzeczy ta imigracja taka do Japonii ekonomiczna, zarobkowa, no będzie, ileś osób będzie odpadało. Także ze względów takich kulturowych, no bo jednak to tam trzeba się naprawdę mocno przestawić z tego europejskiego stylu życia, że tak powiem, czy takiej mentalności, to jest inna mentalność. Natomiast w Singapurze Po pierwsze, plus jest taki, że nie ma takiej bariery językowej. Jest także oczywiście język angielski wykorzystywany. Też myślę, że każdy z nas zna znajomych albo znajomych znajomych, którzy przynajmniej przez jakiś czas w Singapurze pracowali. Jest to oczywiście też naturalna konsekwencja tych procesów globalizacji. I tutaj to jest ta pierwsza rzecz. Druga taka, że to nie jest jakieś, tak jak mówię, skoro są otworzeni na imigrantów, to oni też przywożą ze sobą jakby odmienny, no chciałbym powiedzieć, mentalność czy jakiś styl myślenia. Ta kultura też jest dosyć różnorodna. Więc to tylko wpływa na bogactwo, tak? Łączą się tam też różne, że tak powiem, style w podejściu do prowadzenia biznesu. I mówiąc najprościej, no Singapur nie ma takich jakichś wstępnych barier wejścia dosyć istotnych, tak jak inne kraje. Jak możemy spotkać w Japonii, w Chinach, jest tam po prostu łatwiej i to w połączeniu z tymi swobodami gospodarczymi, z tą pewną transparentnością, z niską korupcją, z niskimi podatkami, są takie bodźce, które z jednej strony zachęcają do przyjechania, tak, do pracy w Singapurze pod kątem ekonomicznym, jak i takim bardziej kulturalno-społecznym. Tak to mogę jeszcze nieco rozszerzyć. To na pewno pomaga.
A co robi rząd? Czy coś robi, żeby wyrównać szanse dla wszystkich obywateli, te nierówności społeczne?
Wydaje mi się, że jeżeli mielibyśmy to odnieść do systemu emerytalnego czy opieki zdrowotnej, to raczej nie jest to aż tak charakterystyczne jak dla krajów Europy Zachodniej, dla krajów rozwiniętych. Pewne takie elementy redystrybucyjne czy wyrównywania szans istnieją, ale one są do pewnego, one są raczej ograniczane, są minimalne, nie mają jakiegoś takiego, przynajmniej tak obserwuję ostatnio na przestrzeni tych kilku dekad, takiego charakteru ekspansywnego. Rząd singapurski, zaraz o tym może będę mówił więcej tutaj tak w ramach wprowadzenia, dał się poznać, jeżeli chodzi o taką politykę gospodarczą pod kątem rozwiązań emerytalnych czy z zakresu opieki zdrowotnej, dał się poznać z dobrej strony, to znaczy pod tym względem, że oni wprowadzali stopniowe pewne modyfikacje tych systemów, próbując jakby odpowiadać na potrzeby czy na pewne wyzwania, przed jakimi ten kraj stoi, zwłaszcza o czym też pan doktor mówił wcześniej, że jest problem ze starzejącym się społeczeństwem i jak tam ostatnio jeszcze zerkałem, jak się przygotowywałem do rozmowy, to bodajże w 2023 roku, czyli w tym roku średnia oczekiwana długość życia w momencie urodzenia to jest 84 lata. No i wiemy, że to się przekłada, no tak ktoś będzie żył 84 lata, a później przecież to się jeszcze będzie wydłużało, tak? No to wiadomo, że te świadczenia socjalne będą musiały w jakimś dłużej utrzymywać tych ludzi. A im dłużej żyjemy, to też dłużej żyjemy z chorobami przewlekłymi i ten system taki emerytalno-zdrowotny no będzie musiał to udźwignąć. Aczkolwiek Singapur ma z tym mniejszy problem, bo to jest ten system singapurski emerytalny, czy jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, no funkcjonuje na dosyć istotnie innych fundamentach niż w przypadku Polski, czy innych krajów europejskich, czy generalnie krajów rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.
A możesz powiedzieć, jakie są różnice? Przejdźmy do tego systemu. Mm-hmm. Czym on się charakteryzuje i dlaczego jest uznawany za jeden z najlepszych systemów emerytalnych na świecie?
Tak, jeżeli chodzi o takie różne rankingi, to często ten system, może zacząłbym od tego emerytalnego, bo tak będzie łatwiej, to on jest często w pierwszej dziesiątce, tam różne kryteria są, tak jakaś stabilność systemu, efektywność systemu, różne kryteria, ale generalnie jak one by się nie zmieniały, to zawsze ten system singapurski jest gdzieś tam wyłapywany i no jesteś w pierwszej dziesiątce, no to już samo za siebie mówi, tak? Jakby takim bardziej pośrednim pokłosiem tego jest to, że to, co mówiłem wcześniej, mamy bardzo taką wolnorynkową, prorynkową gospodarkę Singapuru, więc te bodźce są po prostu inaczej ukierunkowane i generalnie ten system jest oparty na tak zwanych, na takich trzech filarach. To się nazywa tak po angielsku Central Provident Fund, czyli taki centralny fundusz, no nazwijmy to oszczędnościowy, CPF może ja będę mówił w skrócie. I on się opiera na właśnie, tam są takie można powiedzieć trzy fundusze czy trzy konta odrębne. Pierwsze to jest Ordinary Account i tam się gromadzi środki na cele mieszkaniowe, edukacyjne. Akurat tam rząd Singapuru wychodzi z założenia, to jest też trochę powiązane z celami emerytalnymi, że jak masz mieszkanie, no to masz łatwiej na emeryturze, tak, bo masz gdzie mieszkać, to jest twoje mieszkanie, ewentualnie możesz to wynajmować albo sprzedać. To jest jakby pierwsze konto. Drugie konto to jest tak zwane special account, czyli takie właśnie konto przeznaczone typowo na cele emerytalne. I trzecie, o którym później jeszcze troszeczkę więcej powiem, to jest tak zwane MediSafe i to jest podporządkowane pod finansowanie świadczeń medycznych. I generalnie te trzy takie, można powiedzieć, elementy się składają na ten CPF, na ten Centralny Fundusz Oszczędnościowy. I jak to jest finansowane? Do 55 roku życia z wynagrodzenia pracownika to jest odprowadzane na te trzy konta łącznie 37%, a powyżej 65 roku życia to spada do 12,5%. I to też jest taka jakby, to jest specjalnie dlatego, że rząd Singapuru takie bodźce wprowadził, bo chodzi o to, żeby też osoby starsze miały łatwiej. Już nie są, prawda, tak elastyczne, prawda, nie, to też w Singapurze jest ten sam problem, ale jeżeli są, że tak powiem, tańsze dla pracodawcy, to wtedy mają mniejszy problem ze znalezieniem pracy, mimo tego, że nie są już, tak powiem, nie mają 20 czy 30 lat, tak, to też jest taki bodziec był bardzo istotny. I im bliżej tego wieku emerytalnego, 65 roku życia, to po prostu te obciążenia spadają. Po 65 roku życia do 12,5%, więc tam jest większość jakby składki jest płacona przez pracownika, aczkolwiek ja bym chciał zaznaczyć, to bardzo podobnie jest u nas. Jak my widzimy nasze listy z ZUS-u i że tam połowę na przykład składki emerytalnej płaci pracownik, połowę pracodawca, bez względu na proporcje. W Singapurze akurat więcej płaci pracownik, ale chciałem powiedzieć, że bez względu na proporcje w sensie ekonomicznym to i tak wszystko płaci sobie pracownik. To jest taka mała sztuczka księgowa, więc to tak jako taki ekonomista, tak jeszcze tutaj zawsze z tego staram się pilnować. Więc to jest taki zarys. I jeżeli chodzi o system emerytalny, to co go wyróżnia, tak? Bo pytałaś, czym to się różni. To zawsze jest, jak się rozmawia o systemach emerytalnych, to się dużo mówi o na temat tam finansowania, jakaś tam część składki, jakie fundusze, ale to są rzeczy ważne, ale to są rzeczy drugorzędne, to są takie technikalia. Natomiast fundamentalna różnica się sprowadza do tego, że w Singapurze nie ma systemu redystrybucyjnego czy repartycyjnego, czyli nie ma czegoś takiego, że obecne pokolenia aktywne zawodowo, tak, czy obecne osoby w wieku produkcyjnym odprowadzają składki, które od razu trafiają do tych osób w wieku emerytalnym. Tam tego nie ma, czyli nie ma tego, co w Polsce i w innych krajach, na przykład europejskich. To jest system typowo indywidualny i typowo kapitałowy, to znaczy tobie jest potrącane te 37% łącznie, że tak powiem, ale to idzie na twoje indywidualne konto i to są realne oszczędności, to jest realny system kapitałowy. Więc ty sobie sam gromadzisz te pieniądze i po prostu widzisz, ile realnie masz na koncie pieniędzy, które są inwestowane przez różne fundusze w różne aktywa. Więc to nie jest tak, że jak na przykład przychodzi list z ZUS-u, że na twoim koncie jest zgromadzone na przykład, nie wiem, tam 30 tysięcy złotych. No my wiemy, że to są tylko cyfry na papierze i tych realnych pieniędzy tam nie ma, co oznacza, że jeżeli my przejdziemy w Polsce na emeryturę za jakiś czas, no to wtedy wówczas następne pokolenia będą musiały nam to finansować, tak, abstrahując od tego stosunku emerytury do ostatniego wynagrodzenia, tak, które systematycznie spada. Natomiast w Singapurze to jak ja widzę, że taki powiedzmy singapurski ZUS, że tak powiem, czy ten CPF przysyła mi taki list, czy wchodzę na konto i tam widzę, nie wiem, 20 tysięcy dolarów, czy tam 20 tysięcy dolarów singapurskich, no to ja wiem, że to są moje pieniądze realne, które tam faktycznie są. Więc to jest standardowa różnica i zdecydowana większość Singapurczyków jest objęta tym systemem. Są to firmy prywatne, pracownicy tych firm, są to też pracownicy sfery publicznej z pewnymi wyjątkami i chyba też część jakiejś administracji publicznej i armii jest wyłączona częściowo z tego, ale zdecydowana większość jest w tym programie i generalnie tutaj takie technikalia polegają już na tym, że no tutaj pracownicy, którzy mają tam powyżej pewnego pułapu wynagrodzenia, to sami odprowadzają te składki, jeżeli mają poniżej pewnej kwoty, to robią to za nich pracodawcy. I zdecydowana większość tych środków trafia na te tak zwane konta takie mieszkaniowe. Kolejna część trafia na konta emerytalne, a kolejna część trafia na ten tak zwany MediSafe. I to jest to też bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o same mieszkania, bo według danych to też jakby zaczęło się od, rząd singapurski w latach 60. to było widać, że są problemy mieszkaniowe. Wiele osób nie miało własnego mieszkania, były problemem z zakupem mieszkania czy z wynajmowaniem mieszkania. I oni stwierdzili, trzeba zacząć. Stworzono właśnie to tak zwane ten CPF, on powstał bodajże w 1955 roku. I to jest właśnie już taka później sekwencja kolejnych zmian. I efekt jest taki, że obecnie ponad 90% populacji ma własne domy czy mieszkania, tak, w których mieszka. Co też i z tego konta właśnie mieszkaniowego mogą sobie finansować albo zakup nieruchomości, albo jakieś raty kredytowe na finansowanie tej nieruchomości. I tutaj po prostu oni wyszli z założenia, że bezpieczeństwo emerytalne to też jest takie bezpieczeństwo mieszkaniowe i dlatego to się znalazło na tym koncie. Czy takie konto, które tak się nazywa. Oni też to zresztą ostatnio czy jakiś czas temu zmodyfikowali, bo się okazało, że te jakby zakupy nieruchomości przekraczały te środki zgromadzone na tych kontach, więc oni po prostu wielkość odprowadzaną na te konta mieszkaniowe po prostu zmniejszyli, ale zwiększyli na te dwa pozostałe, więc to też jest modyfikowane. I co jeszcze? Jest tam coś, co się nazywa Government Investment Corporation, taka można powiedzieć rządowa korporacja inwestycyjna, i ona decyduje o tym, w jaki sposób te środki mają być, czy jakie są reguły inwestowania tych środków. I obywatele Singapuru, którzy posiadają to takie łączne konto CPF, mogą, jeżeli chcą, mogą podejmować samodzielne decyzje w ramach takiego specjalnego programu inwestycyjnego, mogą sobie to rozszerzyć o taką opcję, gdzie chcą te środki alokować. Ale to też jakby bodajże w 2008 roku takie ograniczenie wprowadzono, takie techniczne kolejne, ja troszeczkę jeszcze o tym będę mówił, że taka bazowa kwota tam chyba czy 10 czy kilkunastu tysięcy dolarów, no to ona musi być według takich bardziej standardowych inwestycji, znaczy musi być to lokowane w tak zwane bezpieczne aktywa, jakieś na przykład lokaty bankowe, depozyty, obligacje, rząd singapurski emituje specjalne obligacje takie, które po prostu ten fundusz CPF kupuje, tak, bo obligacje się generalnie uważa za takie relatywnie bezpieczne aktywo inwestycyjne. Oczywiście zależy jak funkcjonuje gospodarka danego kraju, no ale Singapur to jest kraj bardzo silny gospodarczo, więc tutaj pod kątem takich tych celów emerytalnych to udział czy inwestycja w takie aktywa też jest jak najbardziej uzasadniony. Natomiast jakby co do innych takich aktywów, tych emerytalnych, to jest pewna swoboda. Można inwestować w jakieś akcje, w fundusze ETF, fundusze inwestycyjne. Są oczywiście też pewne limity. I co ciekawe, część, bodajże około 10%, oszczędności czy dodatkowych oszczędności z tego konta mieszkaniowego można inwestować w złoto czy w fundusze oparte na złocie. To też jest taka ciekawostka. My to sobie możemy na przykład tak przeskakując płynnie do Polski porównać z takim naszym IKE, IKZE czy z jakimiś tymi pracowniczymi planami kapitałowymi, prawda? Które też jest taki obowiązek, że pracodawca nas musi informować, my się musimy, jak nie chcemy z tego wypisywać, no ale łącznie IKX to tak chyba ma niecałe 1,5 miliona Polaków, pracownicze plany kapitałowe chyba ponad 3 miliony, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast no, w stosunku do jakby liczby ludności Polski, no to jest zdecydowana mniejszość, tak? W Singapurze jest to inaczej, bo to jest jakby taki element, to nie jest jako dodatek, tylko to jest element takiego fundamentalnego systemu. I to jest bardzo pozytywne, no bo oni mają warunki do oszczędzania, mają niskie podatki, jest taka kultura przedsiębiorczości też tam, więc są bodźce ekonomiczne, no i są takie rozwiązania instytucjonalne, które to odpowiednio wspierają. I już tak kończąc, bo nie chcę tak się rozciągać, i te składki obowiązkowe są zwolnione z podatków od wynagrodzeń, czyli jakby tam pracodawca nie płaci podatków od tej swojej części, jak i pracownik. Więc to są takie kolejne bodźce, żeby więcej oszczędzać niż mniej.
A powiedz, czy w przypadku migrantów, osób, które nie są obywatelkami Singapuru, ale żyją w tym państwie, więc też pracują, czy to są dokładnie te same reguły, które też kierują w tym przypadku?
Z tego, co mi wiadomo, to chyba tak do końca nie jest, chociaż takich dokładnych informacji nie mam, nie chciałbym tutaj wprowadzić w błąd. Na pewno, co mogę powiedzieć, o obywatele Singapuru, czy jakby rodowici Singapurczycy są, funkcjonują w ramach tego systemu, i osoby, które mają status rezydentów, to tak. Okay. Natomiast są, czy były chyba pewne problemy czy dyskusje wynikające z tego, że jakby taka... może ktoś, kto przyjeżdża na okres czasowy do pracy, nie ma tam statusu rezydenta. Nie wiem, czy tam jest jakiś, chociaż tego nie sprawdzałem, być może pan doktor więcej na ten temat powie, czy tam jest w ogóle problem z tak zwaną nielegalną imigracją, tak, czy tacy nielegalni, tak jak w Stanach, tak, liczba na przykład tam osób z Ameryki, z Meksyku czy z Ameryki Środkowej jest bardzo duża w tych, znacznie większa w udziale imigrantów ogółem, tak. Natomiast w Singapurze nie wiem, czy jest taki problem, na pewno te rozwiązania mogą w jakiś sposób takich osób nie dotyczyć, i wiem, że takie dyskusje były, natomiast takich szczegółowych informacji nie mam, więc też nie chciałbym was, czy państwa słuchaczy wprowadzać w błąd, ale wiem, że to było dyskutowane, więc zakładam, że tam jakieś problemy częściowe były, i ale raczej były one mniejsze niż większe.
Dobra, dopytam pana doktora, czy może chciałby coś tutaj dopowiedzieć?
No tak, tutaj jeśli chodzi o ten system, to trzeba powiedzieć tak, system emerytalny, czy ten wspomniany przez pana doktora tutaj ten HDB, czyli Housing and Development Board, to się tak nazywa, instytucja odpowiedzialna właśnie za sprawy mieszkaniowe, cen mieszkań i tak dalej. Wszystko to jest pochodną sukcesu gospodarczego, prawda, tego, że ten Singapur to jest czołówka światowa, ten dochód per capita jest wysoki, Singapur jest państwem, który ma duże rezerwy w walutach obcych, w złocie i tak dalej, dlatego właśnie te CPF może dobrze funkcjonować, bo stworzyć dobry teoretyczny model to nie jest problemem, ale żeby to dobrze funkcjonowało, no to musi być ta stabilność finansowa, którą Singapur ma. Tam taka ciekawostka jest może tylko, jeśli chodzi o ten system emerytalny, że obywatel no właśnie w 55 roku uzyskuje możliwość uruchomienia tego swojego konta emerytalnego, czyli już wtedy mógłby uzyskiwać jakieś tam świadczenia, jak również ma możliwość wypłacenia zgromadzonej kwoty, z tym, że no tutaj CPF zachęca, żeby jednak tego nie robić, żeby to zostawić, i z kolei strona rządowa, czy ten CPF gwarantuje, że jeśli obywatel zostawi, to będzie mu przybywać, będzie to kapitalizowane w wysokości tam 6%. Nie wiem, czy te 6% to jest taka stała, czy to w zależności od sytuacji i tak dalej, ale taka możliwość też istnieje. Podejmując ten wątek podniesiony przez pana doktora, jak to jest, jeśli chodzi o imigrację taką nielegalną, to ja bym powiedział, że z tego, co pamiętam i miałem możliwość obserwować, tam takiego problemu nie ma. No pewnie z uwagi na to, że jednak Singapur to wyspa, prawda, i tam dotrzeć no trzeba by na jakiejś łodzi, jeśli miałoby być to nielegalne, albo innymi środkami, no od strony Malezji można by samochodem, ale na dobrą sprawę oni tego problemu nielegalnej imigracji nie mają. Poza tym no Singapur ma znakomitą administrację, znakomite organy, właśnie instytucje policyjne, w związku z tym no wszelkie tego typu próby i tak skazane byłyby na niepowodzenie. Oni na przykład mają tam, jeśli chodzi o ten rynek pracy, to taką może u nas mało znaną instytucję, kiedy zatrudniają głównie kobiety z sąsiednych krajów, są to głównie Indonezyjki, Filipinki, Tajlandki, jako tak zwane maids, kobieta, niewiasta, prawda? I tutaj no specyfika polega na tym, ale to jest wszystko zorganizowane, funkcjonuje odpowiednia instytucja, która zajmuje się właśnie takim pośrednictwem, bo chodzi o to, że właśnie młode kobiety z tych krajów, które wymieniłem, chętnie przybywają do Singapuru do pracy, i ta praca to jest nic innego jak taka praca w charakterze pomocy domowej, czyli taka młoda dziewczyna integruje się niejako z rodziną singapurską, to jest jej stałe miejsce pracy, pracuje tam od rana do nocy, nawet w weekendy, chociaż raz w miesiącu przysługuje właśnie niedziela wolna chyba, czy jeden dzień wolny, coś takiego, no ale z tego Singapurczycy albo singapurskie kobiety mają niezwykły pożytek w postaci tego, że no w każdym niemalże domu, takim można powiedzieć w tym wieku silnej aktywności zawodowej, jest taka maid, jak oni tam nazywają, czyli młoda osoba, która pomaga, robi zakupy, zajmuje się dziećmi, prawda, i właśnie czasem wynikają tam z tego pewne, z tego tytułu pewne problemy, no bo zdarzają się sytuacje jakichś konfliktów i tak dalej. No właśnie, i wtedy w mediach jest na ten temat głośno. No czasem te kobiety z kolei upominają się o jakieś swoje tam prawa i tak dalej, i tak dalej. No to jest właśnie rynek pracy. Jeśli chodzi, bo pani pytała również o to, jak to wygląda dla pracowników, którzy czasowo przebywają, jeśli chodzi o ten system emerytalny, no to tutaj chyba z tego, co ja tam mogłem zaobserwować, kiedy tam byłem, to jednak jest bardzo poważne rozróżnienie, w tym sensie, że no pracownik kontraktowy musi o te sprawy emerytalne zadbać indywidualnie dla siebie poprzez tam swoje fundusze i tak dalej. Natomiast jeśli uzyskuje już status taki, bo to też się zdarza, że ci, którzy zaczynają na kontraktach, to jednak potem tam no właśnie zabiegają o to, żeby uzyskać obywatelstwo i wtedy już występują jako Singapurczycy, no to od tego momentu im to wszystko przysługuje. Także tyle tytułem jakby uzupełnienia i jeszcze raz tylko podkreślę, że no jest to wszystko możliwe, tak samo jak i sama edukacja tak dobrze funkcjonująca, jest to możliwe dzięki właśnie temu sukcesowi gospodarczemu, który odniósł Singapur.
Tak, dziękuję. Wspomnieliście o bardzo wielu plusach tego systemu. Łukasz, ja jeszcze chcę Cię dopytać o, nie wiem czy minusy, ale może wyzwania, bo wspomniałeś o tych 37%. Ja chciałam Cię zapytać, jak ten system obciąża jednak obywateli. Jeśli chodzi o osoby, które zarabiają dużo, podejrzewam, że jest to mniejsze obciążenie, ale co w przypadku osób, które zarabiają mało albo bardzo mało?
Tutaj można właśnie na no to ciekawe pytanie odpowiedzieć w ten sposób. Jak to wygląda, kiedy się zbliżamy do emerytury, tak? Bo obecnie, to, jeżeli mnie pamięć nie mieli, to jest 65. rok jako taki czas przechodzenia na emeryturę. I oni wprowadzili coś, co się nazywa sumą, czy w zasadzie po polsku to będzie lepiej powiedzieć, kwotą minimalną. I ona, jej nazwa ostatnio, tam bodajże parę lat temu została zmieniona na kwotę emerytalną, czy taki retirement sum. I to jest taki punkt odniesienia, który wskazuje, ile jeszcze byśmy musieli zaoszczędzić, żeby mieć takie odpowiednie miesięczne wypłaty już na poziomie emerytury. Teraz oni to podzielili sobie na takie trzy kwoty, czy trzy limity. Pierwszy to jest tak zwana podstawowa kwota emerytalna, basic retirement sum. I ona zapewnia takie miesięczne wypłaty w celu pokrycia podstawowych potrzeb życiowych, ale z wyłączeniem wydatków na czynsz na przykład. I jakby poziom wyżej jest coś, co się nazywa pełną kwotą emerytalną, czyli full retirement sum. I to jest taka optymalna i taki idealny punkt odniesienia na obecne czy przyszłe potrzeby emerytalne. I to jest taki właśnie, to jest taka kwota, do której się dąży, taki punkt odniesienia. Jeszcze jest możliwe rozszerzenie czy zwiększenie tej kwoty, bo możemy sobie zaoszczędzić więcej przez to konto. Możemy robić dopłaty do tego konta, czyli takie dobrowolne. Więc to nie jest tak, że jak tam nam się pobiera łącznie 37%, czy tam jakąś część, która idzie na to konto emerytalne. Jeżeli chcemy, to możemy sobie jeszcze, że tak powiem, do pieca dorzucać. I to po prostu zapewnia później wyższe wypłaty na już jak jesteśmy na emeryturze. I to jest obliczane jakby w taki sposób, że kiedy się kończy 55 lat, to te oszczędności z tego konta emerytalnego i z konta mieszkaniowego zostają przetransferowane na takie konto emerytalne. Takie jedno konto się wtedy z tego robi. I ta kwota transferu właśnie, jej maksymalny limit jest wyznaczany przez tą taką pełną kwotę emerytalną, tak, taką tą optymalną kwotę emerytalną. I dzięki temu można później jakby oszacować, no, w jakiej wysokości będą twoje miesięczne wypłaty i ty już, można powiedzieć 10 lat przed emeryturą, widzisz mniej więcej, jak to będzie wyglądało. I jeżeli ci to odpowiada, no to robisz małe zmiany. Jeżeli jest jakiś problem, że ci jeszcze brakuje do osiągnięcia tego minimum, to oczywiście nie ma żadnej kary, ale jakby masz jeszcze jakby 10 lat, żeby sobie po prostu spróbować jakby zmodyfikować, tak, dostosować działania, żeby to optimum osiągnąć. I teraz na przykład, jeżeli chodzi o rok 2023, to taka podstawowa, minimalna kwota to jest, została oszacowana na no niecałe 100 tysięcy dolarów, czyli miesięczne wypłaty to by oscylowały tak w okolicach 870 dolarów, a taka ta optymalna kwota, ona jest dwukrotnie wyższa, ona wynosi bodajże 198 800 dolarów, czyli miesięcznie wtedy otrzymujesz na emeryturze, jak już jesteś, 1620 dolarów. I odpowiadając na pytanie, czyli już jak kończymy 55 lat, no to takie kalkulacje się robi i my widzimy mniej więcej, jaki będzie poziom naszego życia i możemy jeszcze pewne modyfikacje zrobić. I co ciekawe, bo też mówiliśmy o tym, że jest tam problem z tym starzejącym się społeczeństwem, czy jakby rząd Singapuru cały czas próbuje to tak monitorować i krok po kroku wprowadzać takie jeszcze drobne zmiany. I na przykład wprowadzono coś, co się nazywa CPF Life, czyli taki program rent dożywotnich, takich emerytur dożywotnich, który zapewnia miesięczne wypłaty bez względu na to, jak długo będziesz pracować, czy jak długo będziesz żyć, przepraszam, tak, jeszcze na emeryturze. Bo tutaj rząd Singapuru się obawia takiej sytuacji, że no jakby średnia długość życia się wydłuża, więc emeryci będą żyli coraz dłużej, a co jeśli nawet z tych podwyższonych sum im zabraknie, tak? I wprowadzono taką zasadę, że jeżeli urodziłeś się w 1958 roku, tak, czyli masz skończone 65 lat i udało ci się zgromadzić co najmniej 60 tysięcy dolarów na tym koncie emerytalnym w momencie rozpoczęcia wypłat, czyli od 65 roku życia, to do tego programu jesteś automatycznie zakwalifikowany. Więc to jest taki jakby pierwsza opcja, którą oni wprowadzili i generalnie też monitorują, są świadomi tego, że jakby koszty życia rosną i ta taka optymalna i podstawowa, czy ta minimalna i optymalna suma taka kapitałowa, którą trzeba zgromadzić, ona z roku na rok jest podwyższana. Tak? Obecnie to jest niecałe 100 tysięcy dolarów, czy niecałe 200 tysięcy dolarów, jeśli chodzi o to optymalną, ale za parę lat, na przykład w 2027 roku, to się zwiększy o prawie 30 tysięcy dolarów, więc oni też to jakby monitorują i kolejne osoby, które będą za parę lat przechodziły na emeryturę, to będą musiały te po prostu wyższe limity zgromadzić. Czy przynajmniej jest to oczywiście bardziej opłacalne, jeśli im się to uda. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli doszłoby do sytuacji, w której nie spełniasz tych wymagań, nie masz takiej optymalnej kwoty jeszcze ci trochę do niej brakuje, to tam są takie pewne ruchy jeszcze można wykonać, jest też pewne wsparcie rządowe. Więc po pierwsze, można dokonać takich dodatkowych wpłat na konto emerytalne, jeśli brakuje mi do tego limitu tej minimalnej kwoty, tak, na przykład do tych 100 tysięcy jeszcze widzę, że się nie wyrobię. Więc a widzę, że jakby mam na tyle niskie wynagrodzenie, że nie zdążę z tych łącznych składek pracodawcy i pracownika zgromadzić. Więc mogę sobie jeszcze dodatkowe wpłaty gromadzić i one, te dodatkowe wpłaty są objęte ulgą podatkową, czyli ja wpłacam dodatkowe pieniądze na konto, jakby poza tym, co mi jest potrącane i z tych dodatkowych wpłat mam ulgę podatkową, czyli jakby mam takie bodźce, żeby sobie tego przypilnować, żeby po prostu mieć też takie korzyści ekonomiczne. Więc to jest jakby pierwsze rozwiązanie. A drugie rozwiązanie, które oni wprowadzili, to się nazywa Matched Retirement Savings Scheme, czyli taki program oszczędności emerytalnych, który jest przeznaczony dla kwalifikujących się osób i tam jest taka zasada, że taka zasada, można powiedzieć, umowna, dolar za dolar, to znaczy jeśli ty jesteś pracownikiem, który zarabia relatywnie mniej, jeszcze ci brakuje do osiągnięcia tego minimum, to jeżeli będziesz wpłacał dodatkowe dolary, maksymalny limit to jest bodajże 600 dolarów rocznie, to rząd ci drugie tyle dopłaci w ciągu roku, czyli w ciągu roku można powiedzieć, że 1200 dolarów, w ciągu tych 10 lat, jeżeli to jest 55 rok życia, to te kilkanaście tysięcy dolarów jeszcze tam się znajdzie, tak? Więc do tego się kwalifikują osoby o po prostu relatywnie niższych dochodach, więc oni w ten sposób próbują to modyfikować, bo są oczywiście tego świadomi, więc nie jest tak, że jakby tam nie ma jakiejś takiej, rząd cały czas to monitoruje, ale zauważ, że to nie są takie zmiany, że tak powiem, inwazyjne, że to wrzućmy wszystkich do jednego wora, niech obciążmy jeszcze bardziej tych najbardziej produktywnych, wprowadźmy jakieś na przykład podatki od tych ponadnormatywnych zysków, tak? Więc nie, oni tego nie robią, to są takie, to jest pewna redystrybucja, ale ona jest tak w miarę racjonalnie wprowadzana, więc tam też oni doskonale wiedzą, że kraje Europy Zachodniej no borykają też się ze starzejącym społeczeństwem.
No właśnie, jak pan przywołuje inne rejony, to chciałem zapytać obu zresztą panów, czy widzicie, czy ten system jest możliwy w jakiejś replikacji w innych krajach? Czy jest taki wybitnie bardzo singapurski i nawet jakichś jego elementów nie można spróbować wdrożyć gdzie indziej?
To może pan doktor teraz.
Tutaj w kwestii podniesionej przez pana doktora, czy pana pytającego, więc powiedziałbym, że oczywiście nie, no można próbować dobrych rozwiązań, można to replikować w innych krajach, chodzi tylko o to, żeby zagwarantować tak zwaną stabilizację tego systemu, bo tutaj jeśli chodzi o Singapur, no to trzeba podkreślić tę niezwykłą umiejętność Singapurczyków i znakomitą współpracę instytucji rządowych, jak i tych takich globalnych funduszy wymienionych, jeden z nich GIC na przykład, tak, wymienionych przez pana doktora. To wszystko razem funkcjonuje i to daje możliwości, czy daje stabilizację również tego systemu emerytalnego, bo właśnie rząd się zobowiązuje, że będzie inwestował i oni inwestują właśnie, można powiedzieć, globalnie. Wystarczy wspomnieć, że no ten GIC, czyli Government Investment Corporation, oni dokonują inwestycji w takich rozwiązaniach globalnych. Na przykład w pewnym momencie włączyli się do pewnej kryzysowej sytuacji w Szwajcarii i wykupili 10% udziałów w takim banku jak UBS. Więc wszyscy, którzy się tymi sprawami troszeczkę interesują, wiedzą, że to potężny szwajcarski bank. Oni tam zainwestowali. No i właśnie tych inwestycji tego typu, gdzieś na przykład ostatnio tam pamiętam, mocno inwestowali w Turcji, jeśli dostrzegają, że są tam jakieś szanse uzyskania nawet w długim okresie czasu właśnie odpowiednio wysokich zwrotów, to robią. I to im stabilizuje cały system finansowy, w tym właśnie i ten fundusz emerytalny. Tu jest chyba klucz sprawy, no bo jeśli mamy możliwości, żeby system, no jeśli trzeba, uzyskał wsparcie w momencie jakiegoś kryzysu, no to wtedy przechodzimy kryzys jakby trochę lepiej, trochę łatwiej. Ja bym tutaj postawił kropkę.
Dziękuję wam bardzo, dziękujemy za tę rozmowę, za to, że dowiedzieliśmy się więcej o systemie, który występuje w Singapurze. Naszymi gośćmi dzisiaj byli dr Stanisław Kozłowski i dr Łukasz Jasiński. Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Do widzenia, do usłyszenia.
A już na sam koniec bardzo chcielibyśmy z Anią i całym zespołem podziękować wszystkim, dzięki którym powstaje ta audycja, czyli naszym patronkom i patronom. Część z nich zgodziła się na publiczne podziękowania, zatem z wielką przyjemnością to czynię. I dziękuję Przemkowi Szołajowi, Mirosławowi Gałczyńskiemu, Władysławowi Sajowi, Rafałowi Sobierajskiemu, Marcie Szadowiak, Danielowi Jadczakowi, Urszuli Zinserling, Annie Araucz, Bartkowi Fischerowi, Milenie Filipowicz, Jakubowi Wiązkowi, Zimowitowi Gardynikowi i Tomaszowi Terleckiemu. Bardzo wam dziękujemy, wszystkim patronkom i patronom. Zachęcamy wszystkich do wspierania nas dobrowolnymi wpłatami w serwisie Patronite. Tam samemu zdecydujesz o kwocie wsparcia, a my polecamy się i dziękujemy za wasze oceny na Spotify, Apple czy innych platformach, na których nas słuchacie. I do usłyszenia w kolejnym tygodniu.